Вечерник. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego programu pod tytułem Mój Wieczernik. Pragniemy przemierzać naszą diecezję, poznając historię naszych parafii, naszych wspólnot. Dzisiaj docieramy do pięknego sanktuarium, do sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie, jednego z najstarszych kościołów w Wielkopolsce, a także na terenie naszej diecezji. Jest z nami ksiądz Łukasz Ograbek.
Witam bardzo serdecznie.
Proboszcz parafii, a jednocześnie kustosz sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie. Te obowiązki księże Łukaszu, proboszcza i kustosza, pełni ksiądz od niedawna. Z jednej strony pewnie wielka radość, ale z drugiej strony też takie poczucie wyzwania, które Pan Bóg stawia przed księdzem.
Ja myślę, że tak, i to ogromne wyzwanie, które odkrywam każdego dnia coraz bardziej, bo to jest też tajemnica, dlaczego Matka Boża, która szczególnie ten dom sobie tutaj obrała za swoje mieszkanie, wybrała właśnie mnie jako proboszcza tej wspólnoty parafialnej, ale także kustosza, a więc strażnika jej wizerunku.
To jest bardzo piękne określenie, strażnik wizerunku Matki Bożej. Pewnie też od tych ostatnich miesięcy ksiądz też zapoznaje się z historią tego miejsca, z historią kultu Matki Bożej. Tak jak powiedzieliśmy na początku, jest to jeden z najstarszych kościołów w Wielkopolsce, kościół romański. Prosilibyśmy księdza teraz o kilka słów na temat historii tego kościoła, którego wieku, a może dokładnie roku sięgają jego początki i jak na przestrzeni kolejnych lat i wieków się to zmieniało?
Tak, najstarsza część naszego kościoła to jest 1108 rok. Jest to część romańska. Początkowo myślano, że to był sam kościół bez wieży. Następnie prace archeologiczne, które były dość późno jak na ten kościół, pokazały, że jednak kościół ten posiadał swoją wieżę. My znajdujemy się też w tej najstarszej części, ponieważ początkowo myślano, że kościół kończył się troszeczkę wcześniej. Później dopiero odcięto apsydę, która jest za nami z cudownym obrazem Matki Bożej. Natomiast prace archeologiczne pokazały, że stoimy na krypcie, która też należała do najstarszej części kościoła, aczkolwiek ołtarz główny stał troszkę wcześniej. Tu był tak zwany chór dla zakonników, obsługiwany przez ten kościół, jeśli można tak nazwać to, a dojeżdżali tutaj z Kalisza, bo byli to kanonicy regularni.
Także tutaj, którzy też posługiwali w katedrze kaliskiej, też, w kościele świętego Mikołaja.
Tak jest, w katedrze świętego Mikołaja, aczkolwiek kiedy prześledzimy historię tego kościoła, odkryjemy wiele wspólnych cech, nie tylko z katedrą świętego Mikołaja w Kaliszu, ale także ze świętym Józefem. Ale myślę, że wyjdzie to w późniejszej historii.
Do tego też dojdziemy. Ja, księże Łukaszu, chcę też zapytać o położenie tego miejsca, bo mówimy często, że sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie znajduje się na wzgórzu. To są wzgórza ostrzeszowskie.
Tak jest.
Ten kościół tutaj góruje, jeżeli chodzi o okolice, i przyjeżdżając do Kotłowa z różnych stron, czy od strony Kalisza, czy od strony Ostrowa, czy Ostrzeszowa, ten kościół widać z daleka. Jest też takie przekonanie, że trzy kościoły, które są w pobliżu, wieże tych kościołów, one się widzą. To jest też wyjątkowe.
Tak, jest to bardzo wyjątkowe. W pierwszych historiach tego kościoła to są trzy kościoły. Kościół we Wysocku, wtedy archidiecezja poznańska, nasz kotłowski, archidiecezja wrocławska, i kościół w Chełmcach, diecezja gnieźnińska. Jedna z legend mówi, że te trzy kościoły też powstały jako zarządzenie biskupa dla jednego z pokutników, który miał wybudować jako pokutę 7 kościołów w swojej pysze, wybudował 12 i wtedy biskup jako w ramach pokory kazał wybudować mu jeszcze 3, i to są te 3, które wzajemnie się widzą.
Księże Łukaszu, takim najpiękniejszym i chyba najcenniejszym skarbem, nie chcemy mówić o zabytku, jest cudowny obraz Matki Bożej Kotłowskiej, który znajduje się za nami. Początki XVII wieku tego obrazu sięgają, prawda?
Tak, to są początki, to jest 1608 rok bodajże. Wcześniej była tutaj figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, również Jezus. Znajduje się obecnie w Archidiecezjalnym Muzeum w Poznaniu. Natomiast obraz ten, który widzimy, jest jego następcą. Z historii dowiadujemy się, że miał już przekazane wcześniej korony, 4 złote korony, to jest 1670 rok. Nie wiemy, co się z tymi koronami stało. Natomiast te, które widzimy, to są już korony współczesne, którymi został obraz ukoronowany w 2009 roku. Była to wielka uroczystość i też obchody 900-lecia tej świątyni.
Tak, wezwanie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obraz Matki Bożej. No właśnie ta pierwotna koronacja, o której nie wiemy zbyt wiele, ona wskazuje też na to, że ten kult Matki Bożej tutaj w Kotłowie i w okolicy musiał być bardzo duży, skoro już wtedy wierni czciciele chcieli ukoronować, może to była taka oddolna inicjatywa, Matkę Bożą.
Trudno nam cokolwiek na ten temat powiedzieć, natomiast wiemy na pewno, Matka Boża w tym miejscu zawsze była czczona. Odbywało się tutaj wiele pielgrzymek, przybywało z indywidualnych, grupowych, także zmierzających do Kalisza. Niestety ten trend pielgrzymkowy, jeśli można tak powiedzieć, osłabł czy wygasł w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy w tej parafii dochodzi jednak do rozłamu. Parafia dzieli się na dwa kościoły, rzymskokatolicki i polskokatolicki. Ze względu na ten rozłam kościół ten zostaje zamknięty, nie zostaje udostępniany pielgrzymom i wtedy jakby ten szlak pielgrzymkowy tutaj tymczasowo zamiera, aczkolwiek teraz coraz bardziej odżywa, coraz więcej pielgrzymek tutaj przybywa z powrotem.
Do tej bolesnej rany związanej z podziałem też wrócimy za moment. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę skupili się na samym obrazie. Widzimy Matkę Bożą, która trzyma na swoich rękach Jezusa. Gdzieś w oddali są aniołowie i główni patroni Polski, którzy oddają cześć Matce Bożej, to święty Stanisław i święty Wojciech. To jest też wyjątkowe.
Tak, bardzo wyjątkowe. W zasadzie widzimy tylko dwóch biskupów, aczkolwiek Matkę Bożą zasłania jeszcze trzeci biskup, święty Mikołaj, ten najbardziej ukochany przez dzieci. Aczkolwiek właśnie to jest ciekawość tego obrazu, że przedstawia on dwóch głównych patronów Polski, świętego Wojciecha i za nim sceny jego męczeństwa oraz świętego Stanisława, również biskupa i cud wskrzeszenia, którego dokonał.
Tym wyjątkowym czasem, tak jak ksiądz wspomniał, był rok 2009, kiedy tak obraz został ukoronowany. Wcześniej odbyła się także renowacja prezbiterium, głównego ołtarza. To było piękne wydarzenie, które myślę, że zapadło w pamięci i w sercach wiernych, parafian, czcicieli Matki Bożej. Nie wiem, gdzie wtedy ksiądz posługiwał, czy już był ksiądz kapłanem. Ja pamiętam, że w tej koronacji jako kleryk uczestniczyłem i do dzisiaj mam bardzo bogate wspomnienia z związane z tym dniem, okres przygotowania do koronacji i później sam moment taki wyjątkowy, kiedy korony zostały nałożone na głowę Pana Jezusa i Matki Bożej.
No i w tamten okres dla mnie to dopiero początki mojego kapłaństwa. W zasadzie byłem takim raczkującym trzylatkiem, bo 2006 rok otrzymuję święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Stanisława Napierały i w tym czasie 2009 rok jestem jeszcze na mojej pierwszej parafii w Pogorzeli, w parafii świętego Michała Archanioła. Ale myślę, że tam też był żywy kult Matki Bożej, także pogorzelskiej, więc pierwszy dzień mojej posługi na tamtej parafii i już pierwsza pielgrzymka, pierwsza do Borku Wielkopolskiego też do Matki Bożej, więc to może już był taki znak, że kiedyś i Matka Boża ze sobą mnie w sposób szczególny zwiąże.
Księże Łukaszu, chciałbym zapytać, ale chyba znam odpowiedź na to pytanie, czy ksiądz też osobiście pielgrzymował do tego miejsca, do sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie, bo to jest jedno też z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na terenie naszej diecezji.
No muszę się przyznać, że tak. Każdego roku praktycznie mojego kapłańskiego życia tutaj przybywałem od 2006 roku. Najpierw z pierwszą pielgrzymką z Koźmina, grupą czerwoną, potem z Jarocinem i któregoś roku nawet ksiądz przewodnik, ksiądz Dariusz Matusiak zapytał, czy nie chciałbym tu być proboszczem. Ja mówię, jeżeli Matka Boża wybierze, wybrała. A więc po części też jestem związany z tym miejscem, tym bardziej, że pielgrzymi, szczególnie poznańscy, nazywają to Małą Częstochową.
Tak, tutaj takie mamy wrażenie. Jako nastolatek też mogłem wędrować z Poznania do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie i rzeczywiście to miejsce w Kotłowie było też wyjątkowe i takie przejmujące. Ta panorama, która roztacza się z tego wzgórza, obraz Matki Bożej, ten klimat, który tutaj czuć. Księże Łukaszu, ksiądz wspomniał o pielgrzymkach pieszych, ale pragnę zauważyć, że w ramach ekstremalnej drogi krzyżowej ksiądz też do tego miejsca przecież pielgrzymował i wędrował i wiem, że chyba było księdzu bardzo śpieszno do Matki Bożej, bo chyba jako jeden z pierwszych pielgrzymów i pątników ksiądz tutaj docierał na Kotłowskie Wzgórze.
To zgadza się, tak. Dwukrotnie z ekstremalną drogą krzyżową tutaj docierałem. Nie było łatwo, było trudno, ale największa radość. Pamiętam pierwszą moją drogę krzyżową. Doszedłem tylko do drzwi wejściowych, już dalej nie dałem rady, ale druga ekstremalna droga krzyżowa, dotarłem do samego ołtarza i teraz przy tym ołtarzu stoję każdego dnia.
Tak, z tego się cieszymy. Teraz chciałbym powrócić do tej, no, takiej bolesnej karty z historii waszej parafii. Ta rana rozłamu, która cały czas krwawi, to jest takie trudne doświadczenie, bo trzeba powiedzieć jasno, parafia jest podzielona. Część mieszkańców Kotłowa i Szczyrzewa chodzi tutaj do kościoła rzymskokatolickiego, część do kościoła polskokatolickiego. Z jednej strony żyjemy w jednej wspólnocie, spotykamy się, robimy zakupy w tych samych miejscach, a jednak jesteśmy poróżnieni i na samym początku to poróżnienie było, no, bardzo widoczne.
Tak, i może dzisiaj już zewnętrznie tak za bardzo tego podziału nie widać, jednak bardzo mocno możemy je odczuwać wewnętrznie. Jest dostrzegalne, najbardziej bolesne jest to też to, że ciągle ten podział dotyka rodzin. Dlatego też Matka Boża w naszym sanktuarium nosi także swój tytuł jako Matki Pojednania. I bardzo często my tutaj jako parafianie, wspólnota parafialna, właśnie śpiewamy też pieśń, prosząc o to zjednoczenie między nami, pojednanie, aby znów nastała jedność. Chociaż trochę czasu już minęło, bo to są lata 60., 70., a więc można powiedzieć prawie pół wieku, to jednak ten podział ciągle trwa.
Tak, w tej modlitwie na pewno trzeba być wytrwałym i konsekwentnym. Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Ta intencja wam towarzyszy, myślę, że każdego dnia, przynajmniej tak było kiedyś, na zakończenie mszy świętej, że zawsze tutaj przed obrazem modlicie się o pokój, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest kontynuowane.
Cały czas jest kontynuowane, tak. Chociaż wielu tutaj dopatruje się wielu historii tego podziału. W legendach też dwie można przytoczyć przy budowie tego kościoła, że ze sobą nie współpracowali, ale aniołowie budowali, diabły rozrzucały kamienie. Na jednym z nich jest odcisk kopytka diabła, ale też sięgając historii podziału, kiedy następuje to po śmierci księdza proboszcza ówczesnego, księdza Góry, też wielu parafian przytacza tutaj taką legendę, która mówi, że kiedy Góra z Górą się zejdzie, wtedy kościół się rozpadnie i tak to przypisują, że no, ksiądz Góra przyszedł na górę, I Kościół się podzielił. Choć nie wiem, czy to jest dobre porównanie, aczkolwiek gdzieś tam w mentalności tutaj też parafian funkcjonuje.
Jest z nami pani Barbara, która jest członkiem grupy Adoracji i Uwielbienia. To grupa, która chyba nie jest często spotykana w naszych parafiach, w naszych wspólnotach. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać. I poprosiłbym pani Basiu teraz o kilka słów na temat waszej wspólnoty. Od jak dawna działacie, czym się zajmujecie? Możemy się domyślać, ale co kryje się za tą nazwą? Grupa Adoracji i Uwielbienia.
A więc nasza wspólnota powstała już 5 lat temu, dokładnie po Światowych Dniach Młodzieży, gdy poznaliśmy księdza Adama Kosmałę, poprzedniego proboszcza tej parafii. On wyszedł z propozycją do nas jako do młodzieży starszej i młodszej.
Wszyscy czujemy
ale
się
wszyscy
młodo.
Wszyscy duchowo młodzi, tak. Właśnie. Z tym, czy zechcielibyśmy właśnie spotykać się jako wspólnota tutaj w tej parafii. No i gdzieś tam w moim sercu głęboko było takie wielkie pragnienie adoracji Pana Jezusa. Zapytałam się też właśnie wtedy księdza proboszcza, czy wyrazi zgodę, żeby ta wspólnota miała tą cechę właśnie adoracji i uwielbienia Pana Jezusa. Nie ukrywam, że ksiądz proboszcz bardzo, bardzo się ucieszył z tego pomysłu, więc tak zaczęliśmy powoli raczkować. Nie ukrywam, że początki były bardzo trudne, ponieważ tutaj zimą jest zimniej niż na zewnątrz kościoła, więc no, pozostawało nas czasami bardzo mało, bo się osoby wykruszały z powodu właśnie temperatury, tak, która tutaj była w tym kościółku, ale oddawaliśmy wszystko Panu Bogu i właśnie Maryi Kotłowskiej, że jeżeli ona tego pragnie, jeżeli to jest miłe jej synowi, niech prowadzi, tak? Wszystko to było w wolności właśnie. Postanowiliśmy też, że nasza grupa, nasza wspólnota będzie wspólnotą otwartą. Czyli jest grupa, która jest stała, która prowadzi. Jest też oprawa muzyczna, która też, można powiedzieć, jest zasługą Matki Bożej Kotłowskiej, bo też takie niespodzianki nam tutaj Maryja co roku podczas uwielbienia odpustowego robiła, ale o tym będą dziewczyny pewnie opowiadać po mnie. No i tak do dzisiaj, 5 lat jest nas coraz więcej, przyjeżdżają osoby z różnych okolic, gdzieś tam zaprzyjaźnione z nami na pielgrzymkach, na jakichś rekolekcjach, jak mówimy, jak dzielimy się świadectwem, jak bardzo tu jest pięknie, jak się modlimy. Te osoby przyjeżdżają, no i wracają, to co jest najważniejsze, czyli gdzieś to ziarenko, które zasiewamy tym Duchem Świętym jest zasiane i kiełkuje, prawda?
Pani Basiu, jak często spotykacie się na tej modlitwie adoracji i uwielbienia? Czy to jest modlitwa cykliczna? Jak to wygląda?
Tak, staramy się co miesiąc spotykać, ale to też uzgadniamy z księdzem proboszczem, teraz księdzem Łukaszem oczywiście, który też bardzo się ucieszył, że taka wspólnota jest, gdzie możemy dalej kontynuować po przyjściu nowego proboszcza. No i spotykamy się przeważnie co miesiąc, ale to jest też zależne od czasu związanego z naszą pracą, ponieważ i w zespole muzycznym są młodzi, którzy i studiują i pracują, więc tutaj dostosowujemy do naszego czasu wolnego, ale przeważnie jest to co miesiąc i to jest, zaczynamy mszą świętą i po mszy świętej jest to około godzina adoracji uwielbienia Pana Jezusa. To wygląda tak, że i jest w ciszy, i z muzyką, i ze słowem. Także a nasz ksiądz proboszcz Łukasz właśnie posługuje w tym czasie w konfesjonale, gdzie dzieją się niesamowite cuda.
Powiedziała Pani na początku, że to było Pani pragnieniem, żeby stworzyć taką grupę adoracji, uwielbienia. Co Pani osobiście daje ten czas spędzony na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem? Czy zauważa Pani konkretne owoce w swoim życiu? Bo pewnie z tego pięknego miejsca, z tego sanktuarium wychodzi zawsze Pani umocniona.
Oczywiście, to tego chyba się nie da opisać. Znaczy się tak, no wiele razy wiadomo, jaki mamy teraz ciężki czas, że często te wszystkie wiadomości, które nas bombardują z zewnątrz, bardzo nas przytłaczają. Ja osobiście bardzo, bardzo całe swoje życie oddaję Panu Bogu. Więc te nasze adoracje, ten czas, który właśnie ofiarowuję Panu Bogu, sprawia, że po prostu ja na nowo zaczynam żyć, na nowo dostaję siły, że jestem uśmiechnięta, pełna radości, że mogę przekazywać miłość, którą wlewa w moje serce Pan Bóg innym. Więc to jest niesamowite. Dzieją się niesamowite cuda też w moim małżeństwie, w naszej rodzinie. Mój mąż, który... No tak można powiedzieć, jak to mężczyźni przeważnie są mężczyznami, którzy są tylko co niedzielę w kościele.
Troszeczkę zdystansowani.
Oczywiście. Bardzo lubi też właśnie być na naszych adoracjach. Widzę, jak nasze małżeństwo też właśnie się zmienia, jak się zbliżamy do siebie. Z nami jest też właśnie córka, która tu posługuje też swoim śpiewem i grą na gitarze właśnie też podczas tych adoracji. Więc rodzina też moja przyjeżdża, więc naprawdę No jak to się mówi, no tak jakby zespala nas wspólnie razem, tak? Także to jest jedna wielka miłość, radość, pokój serca.
Tak, dzisiaj wiele osób pyta o to, jak być szczęśliwym, gdzie szukać źródła szczęścia. No wystarczy spojrzeć na Panią. Pani twarz jest nie tylko uśmiechnięta, ale także Pani oczy. I myślę, że to jest właśnie to zaproszenie. Przyjdź do Jezusa na adorację Najświętszego Sakramentu. On czeka na Ciebie. Opowiedz Mu o tym, co przeżywasz. Opowiedz Mu o swoich radościach, ale także o troskach dnia codziennego, bo my też musimy się chyba uczyć tego dialogu z Panem Bogiem. I myślę, że chyba bardziej czekacie na ten moment, moment ciszy, kiedy możecie być na adoracji sam na sam z Panem Jezusem, kiedy ja wiem, że jest Jezus tak blisko, że mogę Mu o wszystkim powiedzieć, to na pewno jest budujące.
Oczywiście, że tak. Ten moment ciszy właśnie jest takim momentem, gdzie jestem sam na sam z Panem Bogiem, tak? I wtedy, wiadomo, nie potrzebujemy jakichś wielkich, pięknych słów. Mamy być przed Panem Bogiem sobą. Mhm. I On nas kocha takim, jakim jesteśmy, tak? I myślę, że naprawdę nie ma żadnej osoby, która woła i mówi, czasami nawet kłóci się z Panem mhm. Bogiem gdzieś tam w sercu, w myślach, która nie zostaje wysłuchana. To ja jestem tego pewna, że nie ma osoby, która jest pozostawiona z problemem samemu. Pan Bóg zawsze podaje swoją dłoń i prędzej czy później prostuje nasze ścieżki w naszym życiu, prawda? Także przychodźmy do źródła życia. Mhm. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dzisiaj tak bardzo jest modne chodzenie do psychologa, gdzieś na jakieś terapie. Nie ma lepszej terapii, jak właśnie przyjście na adorację do żywego źródła właśnie żywej wody i miłości Pana Boga. On wszystko leczy i właśnie poprzez konfesjonał, poprzez sakrament pokuty wszystko się prostuje.
Dzisiaj pewnie wiele osób też szuka swojego miejsca w Kościele. Mamy różne grupy duszpasterskie, parafialne, które działają w naszych wspólnotach, ale tak jak Pani powiedziała, ta Wasza grupa, grupa adoracji i uwielbienia jest grupą otwartą. Wystarczy tutaj przybyć. Co chciałaby Pani powiedzieć tym, którzy nas teraz słuchają? Może właśnie nie mają tego swojego miejsca w Kościele. Ten Kościół, wiarę codzienną przeżywają właśnie tylko tak poprzez pryzmat niedzieli. Chcieliby czegoś więcej, ale nie wiedzą od czego zacząć. Taka wskazówka od siostry, która bardziej jest dojrzała w wierze?
Może ja na przykładzie swojego doświadczenia, ponieważ właśnie 6 lat temu, gdy tak jakby dostałam nowe życie od Pana Boga, gdy doznałam Jego pięknej miłości, zapoznawałam się z różnymi wspólnotami tutaj wokół i nie ukrywam, że też musimy szukać, co nam odpowiada, tak? Mhm. Bo nie każdy potrafi wysiedzieć godzinę przy modlitwie i się modlić, ale myślę, że jednak to jest ta podstawa naszej wiary, modlitwy i to jest najzdrowsze właśnie ta modlitwa przy adoracji i uwielbieniu, mhm. bez żadnych show, bez żadnych jakichś tam fajerwerków mhm. właśnie, z tą Eucharystią, która jest bardzo ważna, która jest całym tym uzupełnieniem, a my po prostu tak jakby jeszcze przedłużamy tą Eucharystię naszym właśnie uwielbieniem i adoracją Pana Jezusa. Więc chciałabym serdecznie zaprosić tych, którzy czują się samotnie, niechciani, niekochani, nie mają radości w swoim sercu, aby przełamali właśnie tą barierę i chociaż raz spróbowali, bo uważam, że dzisiaj jest taki czas, gdzie musimy wybrać między dobrem a złem, między Bogiem a tym życiem doczesnym, tą gonitwą, a z Panem Bogiem nigdy nie zginiemy. Pan Bóg to życie, Pan Bóg to miłość, pokój, radość. Więc zapraszam wszystkich jak najbardziej na nasze wspólnoty. Wiadomość można znaleźć na stronie parafialnej. Zawsze umieszczamy co najmniej 2 tygodnie wcześniej plakat, oprócz tego na Facebooku, więc bardzo łatwo nas jest znaleźć.
Są z nami przedstawicielki zespołu muzycznego Ischoli, która działa przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie. Jest z nami Karolina i Daria. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. Dziewczyny, trochę już o Was słyszeliśmy, o Waszym zaangażowaniu i działaniu na co dzień. Chciałbym Was zapytać, czym się zajmujecie na co dzień, bo sądzę, że jesteście takimi animatorkami, bo wokół siebie gromadzicie też innych i Waszym wspólnym śpiewem, zaangażowaniem chcecie uwielbiać Pana Boga, a także innym pomagać w modlitwie.
Na co dzień ja pracuję właśnie też z dzieciaczkami, bo pracuję w przedszkolu, więc taka współpraca z innymi daje też mi po prostu dużo radości. I to też wydaje mi się, że przekłada się tutaj na tą naszą pracę, współpracę w Kościele, we wspólnocie i w scholi, którą też prowadzimy.
Tak, Wasza wspólnota, Wasz zespół też powstał jako owoc Światowych Dni Młodzieży. Wtedy zawiązała się grupa adoracji i uwielbienia i Wy też tą adorację w jakiś sposób muzycznie animujecie, prawda?
My zajmujemy się jakby przygotowaniem całej części muzycznej. Mama jest moja od scenariuszu właśnie, pisze cały po kolei, jak to będzie wyglądać, co tam powiedzieć i tak dalej. A my staramy się dobrać do tego piosenki, żeby był odpowiedni nastrój, jakby wprowadzić osobę w odpowiedni nastrój.
Wy tylko śpiewacie, czy gracie też na jakichś instrumentach?
Też gramy, na gitarze, ja i Daria tak samo.
I ta przygoda z gitarą kiedy się rozpoczęła? No bo Wy dzisiaj jesteście same animatorkami, ale kiedyś ktoś Was musiał nauczyć tej gry.
Tak, my jesteśmy tak w głównej mierze, tutaj Daria to jest samoukiem. Też trochę korzystała z pomocy innych podczas nauki. Ja natomiast uczyłam się prywatnie, sporo, kilka lat się uczyłam prywatnie grać na gitarze, też na pianinku, ale tutaj głównie tylko się udzielamy na gitarkach.
I kto przychodzi na takie spotkania zespołu muzycznego, waszej scholi?
W różnym wieku osoby. To jest przedział od, dajmy, 13-14 lat do nawet 60, bym powiedziała, więc fajnie.
To takie spotkanie otwarte, nieograniczone, nie? Że nie ograniczamy wiekiem, że jesteśmy przygotowani tylko na jakiś przedział wiekowy, tylko po prostu kto ma taką potrzebę w sercu i tą radość, że chce spróbować, chce zobaczyć, jak tam jest, to po prostu do nas przychodzi i często wraca, bo to jest najważniejsze.
Czyli to jest zespół muzyczny, który ma nazwę Adeł i jest jeszcze schola taka dziecięca, tak? Ona jest dziecięca czy niekoniecznie? Ta, która śpiewa w niedzielę, czy...
Dziecięca.
Dziecięca. Mhm. I właśnie tutaj Karolina już wspomniała, że ta praca z dziećmi nie jest ci obca. Myślę, że ona daje też taką satysfakcję, kiedy w niedzielę w jakiś sposób możecie się zaprezentować i mieć także świadomość tego, że pomagacie innym w modlitwie. To jest chyba też bardzo ważne.
Tak, mi osobiście bardzo daje radość to, że mogę tym dzieciom przekazać to, że one nie przychodzą tu śpiewać dla ludzi, dla księdza, chociaż jeszcze tego nie rozumieją, tylko dla Pana Boga, że mają się z tego cieszyć po prostu. I mam nadzieję, że może zaszczepimy gdzieś tam to ziarenko, że kiedyś przejmą nasze stery, że będą tutaj prowadzić też te uwielbienia.
A czy zauważacie też, jak te dzieci się rozwijają? No bo to jest praca, to są konkretne próby, to nie jest zabawa. Pewnie też jakoś tak to chcecie, żeby było w takim dobrym i zdrowym klimacie, ale z drugiej strony, skoro wam zostało to powierzone, no to chcecie też włożyć nie tylko w to serce, ale myślę, że chcecie też być profesjonalistkami i w jaki sposób czuwacie też nad taką poprawnością. Czy zauważacie, jak te dzieci się rozwijają?
Oj tak, zdecydowanie tak. My widzimy ogromną różnicę. Podczas prób bardzo dużo też pracujemy z dzieciaczkami, żeby wytłumaczyć im, jak po prostu to wszystko ma wyglądać, że teraz jest czas na uśmiech, na radość, na rozmowy, ale też mamy ten czas, że teraz się skupiamy to tak po prostu na śpiewie, na pracy, na tym, w jaki sposób zaśpiewać, żeby to było ładnie. Też staramy się im tłumaczyć, przekazać tą wiedzę, którą my już zdobyłyśmy do tej pory, żeby one też rozumiały tak jakby troszkę tych podstaw. Co więcej, też tłumaczymy im, jak mają się też zachowywać właśnie w kościele, że to już nie jest ten czas, gdzie mają czas na rozmowę, żeby gdzieś się kręcić, tylko też im staramy się wytłumaczyć, w jaki sposób się zachować, żeby to też było takie poprawne, ale przede wszystkim, żeby było z uśmiechem na twarzy, że to nie jest coś takiego poważnego, tylko że my przychodzimy tutaj z miłości i że jesteśmy tutaj dla Pana. Po prostu.
Chciałbym też zapytać o wasz repertuar, bo pewnie inne utwory śpiewacie na adoracji Najświętszego Sakramentu, inne utwory, kiedy zmienia się rok liturgiczny, kiedy mamy okres Bożego Narodzenia. Czy macie jakieś swoje ulubione piosenki, pieśni, które najchętniej wykonujecie?
Tak, zdecydowanie. My głównie gramy covery zespołu Hillsong, więc no, są polskie tłumaczenia. Więc uważam, że no, teksty mają przepiękne i zawsze wydaje mi się, że najlepiej trafiają do ludzi tutaj. Nawiązują do tego, co akurat ktoś może przeżywać w danym momencie, więc staram się ich jak najczęściej grać. Przeważnie na czuwaniu zawsze musi być jeden Hillsong, to jest takie nasze postanowienie.
Tak, liturgia, adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta ma zawsze prowadzić do spotkania z Panem Bogiem. Wy pomagacie innym w tej drodze spotkania z Panem Bogiem, ale myślę, że też nie chcecie zapominać o sobie, bo śpiewając też czujecie tą bliskość Pana Boga i myślę, że takie doświadczenie jest w waszym sercu.
To jest chyba na osie najpiękniejsze, że ja bynajmniej to tak zawsze przeżywam w taki szczególny sposób, bo moim marzeniem było śpiewać, grać zawsze od małego dziecka, gdzieś tam o tym marzyłam. I teraz będąc tutaj w kościele, mam taką świadomość głęboko w sercu zasianą, że jestem osobą, która może naprawdę głośno, otwarcie przekazać właśnie poprzez śpiew Panu Bogu, co ma w sercu, że Go bardzo mocno kocha. I te wszystkie słowa wiem, że płyną gdzieś tam głęboko z serducha i no to jest piękne, bo my same się czasami nawet podczas śpiewu wzruszymy tym, że możemy to akurat w tym momencie przeżywamy coś trudnego w życiu i te słowa tak się idealnie wpasują w ten moment i możemy to zaśpiewać głośno, wyraźnie Panu Bogu i to jest ten moment, gdzie my właśnie same się nieraz wzruszymy.
Czy zdarzyło Wam się nieraz na tej modlitwie, którą prowadzicie, tak mocno wzruszyć, że nie wiem, gdzieś nawet łza popłynęła po policzku?
Tak, to zazwyczaj jest tak, że jak jedna już czuje, że nie da rady po prostu śpiewać, to daję znak, teraz Ty może zaśpiewasz sama, ja sobie chwilę spędzę ten czas po prostu twarzą twarz z Panem Bogiem. I to jest właśnie fajne, że możemy się wymieniać też, no dzięki temu zespołowi, dzięki tym adoracjom zaczęłyśmy się przyjaźnić, więc nasza relacja jest dosyć bliska, także rozumiemy się bez słów w sumie.
I to jest fajne, że jest z nami też chłopak, pianista Sebastian, który często ma bardzo duże ograniczenia przez pracę, ale bardzo często stara się tutaj z nami być. Też ma ogromny talent i bardzo nas wspomaga właśnie w tym, co robimy i jak właśnie taki mamy ten trudny moment. Ta trudna chwila jest dla nas, to on też potrafi zagrać coś pięknie na pianinku i jeszcze bardziej nas tak odciążyć i dać nam tą chwilę dla siebie, że będziemy potrzebowały takiego wyciszenia i uspokojenia.
Na zakończenie tak sobie myślę, że dzięki tej przestrzeni muzycznej, waszemu zaangażowaniu w zespole i w tej scholce dziecięcej, też chyba odnalazłyście swoje miejsce w kościele, że ta wspólnota kościoła nie jest dla was jakoś odległa, ale ona jest bardzo bliska, że możecie powiedzieć, że kościół rzeczywiście jest moim domem, że macie zbyt większe przywiązanie do wspólnoty parafialnej i tak dalej.
To jest dla nas szczególne miejsce i wiemy, że Matka Kotłowska jest bardzo blisko w naszych sercach i wchodzimy tutaj zawsze z takim przekonaniem, że wchodzimy do swojego drugiego domu i to jest chyba najcenniejsze, co może być. Czujemy się tutaj tak dobrze i tak swobodnie, jak u siebie, jakbyśmy były po prostu u siebie i to jest chyba najfajniejsze przeżycie i takie to właśnie przekonanie, że msza święta, Kościół są naprawdę takim prawdziwym domem i tą bliskością naszą.
Wspólnota parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie jest dotknięta raną podziału. Istnieje tutaj wspólnota rzymskokatolicka, a także wspólnota polsko-katolicka. Jest z nami pani Dorota, która przez wiele lat była we wspólnocie polsko-katolickiej od niedawna, od stycznia bieżącego roku. Można powiedzieć, że wróciła pani na nowo, na łono kościoła rzymskokatolickiego. Czym osobiście dla pani jest ten powrót? Jak wyglądało przeżywanie wiary w kościele polsko-katolickim, a jak wygląda przeżywanie wiary właśnie tutaj, we wspólnocie rzymskokatolickiej?
Tutaj mogę powiedzieć, że w rzymskokatolickiej wspólnocie przeżywam to duchowo, bardzo głęboko, a tam z tą różnicą, że po prostu przyszła niedziela i trzeba było iść do kościoła, no to się poszło na mszę, bo jest niedziela, ale nie miałam takiego wewnętrznego poczucia duchowości. Tutaj się po prostu wszystkiego uczę na nowo, bo tak właściwie moje całe życie to było w polsko-katolickim kościele i nie uznaje się tam papieża jako głowy kościoła, nie ma tajemnicy światła, jest ogólna spowiedź. Nie ma odpustu, także dowiadując się tutaj, że tamtych rzeczy nie ma, to po prostu dostałam takie słowa, że ja nie mogę tam być. I nie było łatwo, bo to jest decyzja indywidualna. Do tego nikt nie namówi. W dniu konwersji nawet miałam takie doświadczenie, że nie jadę. Ale gdy przyszła godzina, nadeszły słowa, jak nie dzisiaj, to nigdy. I naprawdę czuję się z tym wspaniale. I jak mówię, że cały czas się uczę tutaj, mogłabym tu przesiadywać godzinami. Zawsze niepodświadomie dochodziły do mnie takie słowa, że ja tu wrócę. Jednak to się stało i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Otwarłam serce do Pana Jezusa i bardzo mi jest z tym dobrze.
Pani Doroto, czy pamięta Pani początki tego podziału? Jak to wyglądało wtedy?
No tak właściwie ja miałam wtedy 8 lat, także za dużo nie mogę powiedzieć, ale z opowiadań mojej babci to były tu straszne rozruby. Tu się wręcz walki toczyły, ale tak właściwie... No więcej nie mogę nic powiedzieć, po prostu byłam
I to było sama. Pewnie takie naturalne, że właśnie no, ktoś wtedy podjął tą decyzję, że właśnie my jako rodzina będziemy należeli do kościoła polsko-katolickiego. Pani cały czas miała pewnie w swoim sercu to pragnienie, aby spotkać prawdziwego Boga, który żyje, który działa. Przed momentem wspominała też Pani o tym, że bardzo ważny był dla Pani sakrament pokuty i pojednania. Ta spowiedź całego życia, to oddanie tego ciężaru, ciężaru, balastu, który Pani nosiła w swoim sercu przez wiele lat, Jezusowi, który za nas umarł na krzyżu. Można powiedzieć, że przeżywanie wiary w Kościele polsko-katolickim jest takie bez wymagań. Ta spowiedź powszechna, nie musimy się jakoś super mocno angażować, ale właśnie my potrzebujemy tego, żeby zajrzeć także w głąb swojego sumienia, w głąb swojego serca i oddać Jezusowi nasze grzechy, nasze słabości, no bo On chce nam dać prawdziwe życie.
Tak, ja dopiero poczułam ulgę po spowiedzi z całego życia przy konfesjonale. Dopiero wtedy poczułam ulgę, gdzie cały ciężar po prostu zszedł ze mnie. Ja tam tego nie czułam. Klękając, wyspowiadając się, szło się do spowiedzi, tak można powiedzieć, spontanicznie. Nie było tego poczucia teraz, że idę, wyspowiadam się na ucho. To jest zupełnie coś innego.
Tam tak sobie, nie wiem, teraz
tu się skojarzę. Już sercem człowiek spowiada, a tam było tylko takie... Nie potrafię wszystkiego powiedzieć w słowach, co ja czuję, bo naprawdę tu jest pięknie.
Jest chyba Pani dzisiaj szczęśliwą osobą i śmiem domniemywać, że nie żałuje Pani tej decyzji, którą Pani podjęła. To nie była łatwa decyzja, bo tak jak Pani mówiła, do ostatniej chwili gdzieś to wszystko w sercu się rozważało, ale na pewno Pani tego nie żałuje.
Nie żałuję. Naprawdę nie żałuję. Jestem bardzo szczęśliwa.
Co chciałoby Pani powiedzieć innym, bo myślę, że chyba w naszych sercach, czy w Waszych sercach, w sercach tej wspólnoty parafialnej jest to pragnienie jedności, aby zapanowała pomiędzy nami jedność, żeby nie było tych podziałów, bo przecież żyjemy w tej samej wspólnocie, znamy się, chodzimy do tych samych szkół, może pracujemy w tych samych miejscach pracy, może nawet mieszkamy w tym samym domu pod jednym dachem, a tak często jesteśmy podzieleni, prawda?
Ja myślę, że przez głęboką modlitwę, bo tylko tak można to zdziałać, bo inaczej się nie da słowami iść do kogoś do domu i powiedzieć, no wiesz co, mógłbyś się nawrócić, przejdź, chodź za mną. Nie, to tak, to nie będzie tak działało, to po prostu tylko modlitwa może to zdziałać, że ja się modlę za swoją rodzinę, bo duża część mojej rodziny jest właśnie w polsko-katolickim kościele, ale ja nic nie mówię po prostu słowami, ja się tylko za nich modlę. I ja myślę, że doczekam tego czasu, bo ja już jestem trzecim pokoleniem z mojej rodziny, bo są wnuki, są dzieci, jestem ja. Jeszcze jest moja babcia, która bardzo chciała, żebym, ma 94 lata, żeby właśnie wróciła tutaj.
Ten program, który teraz realizujemy i nagrywamy, on nazywa się Mój Wieczernik. Czy może Pani powiedzieć dzisiaj o tej wspólnocie, o tym Kościele, że właśnie że to jest Mój Wieczernik, że ja tutaj rzeczywiście spotykam się z Panem Bogiem, że doświadczam Jego miłości, Jego bliskości. No właśnie, tak jak Pani mówiła, uczy się Pani wszystkiego na nowo,
tak.
Ale Pan Bóg dużo już pewnie Pani też zaoferował.
Tak, ja się czuję, jakbym dostała nowe życie. Ja bym tutaj mogła przesiedzieć od rana do wieczora, gdyby nie obowiązki. Tak mnie po prostu tutaj ciągnie. I to jest naprawdę piękne. I dziękuję Panu Bogu, że dał mi tą siłę, że podjęłam tą decyzję, że właśnie wróciłam tutaj.
A kult Matki Bożej Pojednania, bo właśnie ten kult Matki Bożej tutaj w Kotłowie był żywy od samego początku, od dawna. Myślę, że Matka Boża też wspierała Pani decyzję,
tak,
Pani działanie.
Tak. Modlę się też do Matki Bożej o to, że po prostu, że mogę z nią być, że mogę tu klękać, że mogę się modlić i no po prostu, nie wiem, no naprawdę jestem bardzo szczęśliwą osobą, że tutaj jestem.
Mój Wieczernik.
Na zakończenie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wobec księdza kustosza, księdza Łukasza Ograbka, że drzwi tego kościoła, tego sanktuarium były dla nas otwarte. Tak wiele osób może się z nami łączyć duchowo i trwać na wspólnej modlitwie. Księże Łukaszu, to nowe wyzwanie. Jest ksiądz tutaj proboszczem i kustoszem od niedawna. Czego możemy życzyć księdzu jako duszpasterzowi, a także księdza parafianom, czcicielom Matki Bożej?
Czego można mi życzyć? Przede wszystkim opieki Matki Bożej, aby ona tutaj otaczała mnie opieką swojego płaszcza matczynego, ale przede wszystkim mi miłości do parafian, bo myślę, że to jest najważniejsze i tego najbardziej potrzebuję od swojego duszpasterza, zwłaszcza wtedy, kiedy są też bolesne rany. Im więcej miłości, tym bardziej przyciągamy do Pana Boga.
Dziękujemy. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Łukasz Ograbek, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie i jednocześnie kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kotłowskiej, Matki Bożej Pojednania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.